Cześć i czołem, kluski z rosołem. Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które publikuję na stronie www.polskidaily.eu. Jeden fakt o mnie to, że najbardziej lubię pisać i uczyć na lekcjach o sztucznej inteligencji i ochronie środowiska. Kilka tygodni temu na Netflixie ukazał się nowy sezon serialu Wiedźmin, który jest oparty nie tylko na popularnej grze, ale też na książkach polskiego autora Andrzeja Sapkowskiego. Rozmawiałam o tym z Patrycją Pałką, którą pewnie znacie z klubu gramatycznego. Ona prowadzi stronę i szkołę GoPolish i prywatnie jest moją przyjaciółką. Rozmawiałyśmy właśnie o tym Wiedźminie i o tym, że Patrycja bardzo lubi świat fantasy, książki fantastyczne, no a ja niekoniecznie, ale podobał mi się serial. Od słowa do słowa postanowiłyśmy nagrać dla Was odcinek podcastu właśnie o świecie fantastycznym i Wiedźminie. W tym odcinku pojawi się dosyć dużo fantastycznego słownictwa, więc jeśli chcecie przygotować się do tego tematu, możecie wejść na moją stronę, link będzie w opisie odcinka, i obejrzeć lekcję z klubu leksykalnego, na którym właśnie uczę słownictwa fantastycznego. Są tam różne postaci, są różne atrybuty magiczne, elementy świata fantastycznego. Oprócz obejrzenia lekcji na YouTubie, możecie też pobrać prezentację, gdzie te wszystkie słowa są napisane. Jak zawsze na klubie leksykalnym. Zanim zaczniecie słuchać, chcę tylko poinformować Was, że w tym tygodniu ruszają nowe kursy konwersacyjne. Do niektórych grup już nie ma miejsc, ale są też takie grupy, gdzie jeszcze te miejsca są, więc jeśli chcecie wziąć w nich udział, to napiszcie do mnie na paulina@polskidaily.eu. A teraz zapraszam na nowy odcinek. W tym odcinku i moim gościem jest ktoś, kogo już bardzo dobrze znacie, albo z klubu gramatycznego, albo z innych podcastów, albo z lekcji po prostu, z kursów, czyli Patrycja Pałka, która łączy się z nami z Londynu. Cześć Patrycja.
Cześć Paulina.
Jesteś podekscytowana, że będziemy dzisiaj rozmawiać o Wiedźminie, bo to w ogóle był Patrycji pomysł, żeby nagrać to.
Tak, bardzo, bo ja jestem wielkim fanem fantastyki i Wiedźmin jako jeden z najbardziej popularnych polskich elementów w świecie fantastycznym. To coś, o czym zdecydowanie warto porozmawiać.
Pewnie. I ja muszę przyznać, że nigdy nie byłam fanką Wiedźmina, nie czytałam go aż do tego roku, ale stwierdziłam, że skoro już jest taki popularny, też robi się popularny za granicą, wielu studentów chce go czytać, to ja też powinnam. No i zaczęłam. Ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą o Wiedźminie, bo na przykład nie mają Netflixa, czyli to pewnie jakieś 0,5% słuchaczy, powiedzmy od początku, skąd się wziął Wiedźmin i co ma wspólnego z Polską?
Wiedźmin serial, tak? Jak wspomniałaś, Netflix.
Nie, mówię teraz. Generalnie, tak. Mówię, zacznijmy od... Może, tak, to pewnie większość ludzi zna Wiedźmina albo z serialu Netflixa, tak. Z Henrym Cavillem.
Dokładnie. Większość, kiedy rozmawiam z moimi studentami czy z moimi znajomymi i pada tytuł Wiedźmin, The Witcher, większość osób mówi, o tak, to ten serial, nowy serial Netflixa albo gra, znają grę. Niewiele osób wie, że właśnie, że i serial, i gra są oparte na serii opowiadań i książek polskiego autora Andrzeja Sapkowskiego. Te książki były tłumaczone na wiele języków, na język angielski, język rosyjski, język czeski. Stały się szybko bardzo, bardzo popularne i stąd właśnie później pomysł na stworzenie gry i serialu. Sama seria Wiedźmina i cały ten świat zaczął się od jednego opowiadania, które Andrzej Sapkowski napisał na konkurs w takim czasopiśmie Fantastyka i jego opowiadanie zajęło tam trzecie miejsce. Słyszałam, że żeby wziąć motywacją do wzięcia udziału w tym konkursie, był dla Sapkowskiego jego syn, który był wielkim fanem fantastyki i czasopisma i opowiadań fantastycznych. I Sapkowski powiedział, ja też mogę coś takiego napisać. Napisał opowiadanie Wiedźmin, wziął udział w konkursie, zajął trzecie miejsce i potem opublikował jeszcze kilka opowiadań w tym czasopiśmie i dopiero potem stworzył serię książek.
W ogóle Sapkowski wcześniej nie pisał, prawda? On, z tego co wiem, to jest z wykształcenia, z zawodu inżynierem.
Tak, on jest ekonomistą, on studiował na Uniwersytecie w Łodzi, generalnie mieszka w Łodzi, całe życie uczył się i studiował w Łodzi, on skończył ekonomię, pracował jako ekonomista, zajmował się handlem zagranicznym, to była jego dziedzina, ale interesował się fantastyką, był fanem fantastyki, był wielkim fanem Tolkiena, co myślę, że wiele osób może zobaczyć, czy w filmie, czy w książkach. I stąd jego pomysł na pisanie opowiadań fantastycznych.
No tak, i te opowiadania stały się popularne w Polsce. Wielu, wielu Polaków deklaruje, że to są opowiadania ich czasów nastoletnich, ich młodości. Wiele osób ma sentyment, jakąś nostalgię do tej literatury. Być może dlatego Polacy są bardzo krytyczni, szczególnie w stosunku do serialu. W stosunku do gier nie, bo gry osiągnęły gigantyczny sukces i bez tych gier ludzie na całym świecie pewnie nie wiedzieliby o książkach, nie? Ale
tak,
w stosunku do serialu bardzo.
To prawda. Wspomniałeś, że dla wielu osób te opowiadania to są właśnie opowiadania, literatura ich młodości. Myślę, że warto wspomnieć, kiedy powstał Wiedźmin, tak żeby wiedzieć, jak ile lat ma ta historia, ta książka. Więc to opowiadanie, które napisał Sapkowski na konkurs, zostało opublikowane w 1985 roku.
Mhm. To jeszcze dodam, że kilka dobrych lat temu, kiedy wyszła trzecia wersja gry Wiedźmin, to w tym czasie prezydent Barack Obama odwiedzał Polskę i ówczesny premier Donald Tusk podarował mu zestaw właśnie gry, ale do tego też książkę o grze, naklejki i popiersie jednego z bohaterów. I według Washington Post, które robiło zestawienie najlepszych i najgorszych prezentów od 2009 do 2012, prezentów dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, ten podarunek, ten prezent od Tuska był najgorszy.
Zastanawiałam się właśnie, na której liście znalazł się ten prezent.
Może dlatego, że prezydent Obama nie ma czasu grać w gry, a jeśli ma, to pewnie gra, nie wiem, w Candy Crush albo w Angry Birds, ewentualnie w Mario.
Nie jest fanem fantastyki.
Myślę, że nie jest. No. Zresztą nie dziwię się, jakbym była prezydentem Stanów Zjednoczonych, to też bym w nic nie grała. jestem Pauliną, a i tak w nic nie gram. Szkoda mi czasu. No ale dobra, okej, to już myślę, że wiecie, czym jest Wiedźmin. Jeśli nie wiecie, to doczytacie. A dzisiejszy podcast tak naprawdę ma na celu nauczenie Was jak największej liczby słów związanych ze światem fantastycznym. Bo być może kochacie różne światy fantastyczne przedstawione w literaturze czy w filmie, jak Władca Pierścieni czy Gra o Tron. No dobra, Patty, za co ty lubisz książki fantastyczne? Próbuję zrozumieć, za co można lubić fantastykę.
Bo ty nie jesteś fanem fantastyki.
Absolutnie nie.
Główny powód, dla którego ja lubię fantastykę, jest to, że te książki prezentują właśnie niesamowite światy, których nie mamy, prawda, tutaj. Niesamowite, fantastyczne postaci, potwory, krainy. Po pierwsze jest niesamowite, że ktoś ma taką wyobraźnię i potrafi stworzyć takie postaci, takie światy. A drugie, przenosi cię to z realiów, z twojego normalnego życia właśnie tam do tych krain tak, jest to wyzwanie dla twojej wyobraźni, jest to też dla mnie niesamowicie relaksujące.
Czyli może takie zmaganie się z fikcyjnymi, fantastycznymi problemami jak smoki, potwory czy różne intrygi jest taką formą escapizmu od prawdziwych problemów.
Trochę tak, ale jeśli pomyślę o problemach postaci fantastycznych, to są bardziej przygody niż problemy. Walka ze smokiem, władanie magią, zmaganie się z czarnymi charakterami. Pewnie dla tych postaci to jest problem, ale z naszej perspektywy, z mojej perspektywy, jest to niesamowita przygoda. Plus czytanie powieści takich normalnych, fabularnych, dokumentalnych, opisujących życie, które znamy naokoło, jest interesujące, ale myślę, że zdecydowanie przyjemniej jest przenieść się do innego fantastycznego świata, właśnie pełnego potworów i fantastycznych postaci.
Okej, to ja tak lubię.
Nie uważasz?
Nie wiem, powiem, jestem zawsze otwarta na to, na odkrywanie nowych gatunków literackich i na przykład odkryłam dystopię, którą bardzo lubię. Lubię science fiction, ale nie takie w kosmosie typu Star Trek, tylko takie science fiction, gdzie jest sztuczna inteligencja, jakieś robokopy i tak dalej. To mi się podoba, to sama lubię wymyślać takie światy, ale mam problem ze światem fantastycznym typu Wiedźmin czy Władca Pierścieni, może nie Władca Pierścieni, bo nie czytałam, że te światy, przynajmniej Wiedźmin, jak dla mnie, jest taki niedopracowany i pojawia się tam za dużo słów, czy fraz, czy sytuacji żywcem ściągniętym z realnego świata. Na przykład w Wiedźminie jest scena w sądzie, gdzie jest sędzina, jest adwokatka, używają różnych sformułowań, fraz typowych dla języka prawniczego z Polski XXI wieku czy XX wieku, kiedy rozmawiają o różnych problemach ekonomicznych czy o pracy, to również do takiej archaicznej, spreparowanej mowy wrzucają kolokwializmy i słowa, które mają sens tylko w rzeczywistości realnej, która kompletnie mi nie pasuje do tego świata, który ja sobie tutaj wyobrażam, tego Wiedźmina, czy jakichś czarowników, czarodziejów, którzy jadą konno w płaszczach z pelerynami przez bardzo gęsty las I nagle jest sobie pani prawnik w todze, już wszystko jest tak napisane, że ja ją widzę w szpilkach, a zresztą czarodziejki przecież też mają szminki i czasami mają szpilki, co dla mnie się kłóci, ja całkowicie nie mogę przenieść się do świata fantastycznego.
To prawda, to ten element, o którym wspomniałaś, to jest... Myślę, jedyny element, którego nie lubię w Wiedźminie, mieszanie tych takich małych elementów realnego świata ze światem fantastycznym. Tak jak mówiłaś, makijaż, szminka, szpilki, leginsy, pamiętam Ciri w leginsach, albo schabowy z kapustą, albo kiełbasa. Takie zderzenie tego świetnego świata z polskimi realiami. I pojawia się tam też chyba jeszcze makowiec, prawda?
No, ale makowiec wyobrażam sobie, że mogliby jeść, nawet kiedy zakładając, że to jest jakiś świat średniowieczny, to przynajmniej mak był kompletnie legalny, kiedy teraz jest obostrzony różnymi przepisami.
Tak, ale kiedy pomyślę
zakazami
o makowcu... Tak, to prawda, ale kiedy pomyślę o makowcu, od razu myślę o polskim Bożym Narodzeniu, Wigilii, i jednak nie pasuje mi za bardzo do tego fantastycznego świata.
Jeden z bohaterów, to jeszcze tylko krótka anegdota, jeden z bohaterów w Wiedźminie jest zdenerwowany i mówi: a co to za jasełka? Jasełka to jest takie przedstawienie, które szczególnie dzieci robią w okresie Bożego Narodzenia. Jest to inscenizacja właśnie narodzenia Jezusa. Jest Jezus, Maria, Józef, pastuszkowie, osły, królowie, trzej królowie i tak dalej. Więc skoro nie ma Jezusa w świecie fantastycznym, to jak mogą być jasełka?
Nie. Dokładnie, dokładnie. Są tam takie małe niedociągnięcia.
No ale tak, zrzucam to na karb tego, że Sapkowski nie był wykształconym w pisaniu literatury pisarzem i dopiero to jakby uczył się fachu na Wiedźminie. Być może późniejsze książki są bardziej dopracowane i nie twierdzę, że to jest jakby idealny przykład fantastyki. Prawdopodobnie są książki fantastyczne, które są dużo lepiej dopracowane pod tym kątem, jak choćby Tolkien, którego jesteś wielką fanką, prawda?
Tak, to prawda. Władca Pierścieni i generalnie cały świat Tolkiena to jest mistrzostwo. Tam wszystko jest dopracowane, każdy najdrobniejszy element, języki stworzone specjalnie do tego świata, albo bardziej świat stworzony do tych języków, w tę stronę. Tak, to Tolkien jest dla mnie mistrzem fantastyki i trudno znaleźć innego autora równego jemu i jego książką.
No dobra, powiedz mi, Patrycja, co powinno być, albo co musi być w świecie fantastycznym? Jakie elementy świata fantastycznego możemy wyróżnić? Albo co jest według Ciebie najważniejsze?
Dla mnie najważniejsze w świecie fantastycznym są oczywiście bohaterowie, fantastyczni bohaterowie, tak jak właśnie elfy, krasnoludy, czarodzieje, magia też jest ważnym elementem dla mnie świata fantastycznego i miejsca, nierealne, fantastyczne miejsca.
Ale właśnie, czy w świecie fantastycznym muszą być krasnoludy i elfy? To jest takie bardzo tolkienowskie, mamy to w Wiedźminie, ale skoro jest to świat fantastyczny, czyli kompletnie wymyślony przez konkretnego autora, to przecież mogło być kompletnie inne zmyślone ludy, nie?
Tak, wspomniałam krasnoludy i elfy, ponieważ to są te najbardziej popularne, prawda? Większość książek fantastycznych posiada te postaci, ale mogą to być zupełnie nowe postaci istniejące tylko w tym konkretnym świecie.
No tak, jak na przykład w Harry Potterze są różne też postacie, nie? Na przykład z Gredek.
Tak, dokładnie. Z Gredek jest skrzatem domowym. Koncept skrzata domowego nie jest do końca oryginalny,
tak,
ale Wiedźmin nie ma, z tego co ja wiem, nie ma żadnej innej książki, gdzie pojawia się postać Wiedźmina.
Tak, to jest chyba całkowicie wymyślone przez Sapkowskiego i to jest fajne, nie? Szczególnie, że to jest główny bohater i jest takim męskim facetem, który ma nie mieć emocji, bo został pozbawiony tych emocji w procesie mutacji. I to mi się też podoba. Dla mnie w świecie fantastycznym, już tak mówię raczej jako widz seriali i filmów niż czytelniczka książek, musi być magia. Dla mnie magia jest jakby synonimem fantastyki.
Tak, to prawda.
No, a jak mówimy o magii, to mamy kilka słów w języku polskim, mamy kilka słów na osobę, która praktykuje magię, prawda? Kogo mamy?
Podstawowe, czarodziej i czarodziejka, myślę. Mag. Co ciekawe, nie ma żeńskiego odpowiednika. Mamy czarownicę, mamy czarodzieja.
A czarownika?
Mamy...
Czarodziej, czarodziejka, czarownica, czarownik, nie?
Czarownik, tak. Mamy czarnoksiężnika, tak. Ale nie ma znowu... żeńskiego odpowiednika.
Tak, mężczyźni mają więcej stopni. Nie? Jest czarodziej, od razu myślisz coś pozytywnego, jak Harry. Czarownik to może ktoś bardziej potężny? Może, nie wiem, może Dumbledore byłby czarownikiem? Mógłby być.
Dumbledore też jest czarodziejem. Czarownik, czarnoksiężnik to są inne kategorie moim zdaniem. Władają innym typem magii.
Okej, ale już czarnoksiężnik i czarownik byłoby tym samym?
Bardziej, tak, bardziej w tej samej kategorii.
Bo ja raczej myślę, że czarownik kojarzy mi się z jakimś plemieniem, na przykład afrykańskim plemieniem, które ma swojego czarownika, którego zadaniem jest sprowadzenie deszczu. A czarnoksiężnik to jest typowo czarna magia. Ktoś, kto jest po złej stronie mocy. Czarnoksiężnik.
Tak, czarnoksiężnik, tak, w definicji jest to ktoś, kto trudni się czarną magią.
Tak.
A czarodziej raczej tą pozytywną.
Tak, to nawet wynika z nazwy, nie? Czary to synonim słowa magia. Polskie słowo na magia to czary, a dzieje się, wiecie, co znaczy dzieje się, it's happening. Więc ktoś, kto makes magic happen. Ale po stronie kobiet mówiłaś czarodziejka, czarownica i wiedźma. Wiedźma będzie taką negatywną postacią. Tak myślę.
Czarownica też trochę.
Jak przebierasz
czarodziejka
się
jest tylko takim najbardziej pozytywnym.
Tak, czarodziejka to mi się kojarzy z czarodziejką z Księżyca. Z tą japońską kreskówką. Czarodziejka z Księżyca. Sailor's Moon? Nie pamiętam, jak się nazywa po angielsku ta animacja. Czarownica i wiedźma są raczej negatywne. Powiedziałabym, że czarownica może być atrakcyjna, ale wiedźma już musi mieć wielki nos, jak mój, i jakąś brodawkę i generalnie być stara, pomarszczona i chcieć zrobić coś złego. Jak w Macbecie były wiedźmy, tak. Nie? Dokładnie. Dobra, tak. Fati, czy w świecie fantastycznym muszą być potwory?
Powinny być. Tak, nie wyobrażam sobie świata fantastycznego bez potworów. Potworów albo powiedzmy raczej magicznych istot.
To szersze tak,
bo
znaczenie.
Nie wszystkie istoty są potworami. Na przykład, czy powiesz, że smoki są potworami?
O nie, smoki to takie latające konie.
Dokładnie, a też są magicznymi istotami, są groźne. Bohaterowie świata fantastycznego zwykle walczą z nimi, ale nie, jeśli użyjemy kategorii potwory, myślę, że większość osób nie zaliczy smoki do tej kategorii. Nie zaliczy smoków do tej kategorii.
Tak. Te magiczne istoty to jest naprawdę duże pole do popisu dla wyobraźni autorów, prawda? Bo możesz sobie wymyślić cokolwiek zechcesz. Ja pamiętam z dzieciństwa, jedną z moich ulubionych książek byli pożyczalscy i to byli tacy miniaturowi ludzie, którzy mieszkają w różnych dziurach w domu, kradną spinacze, różne przypinki, nitki, igły, czasami skarpetki. I ja w święcie wierzyłam, że ci pożyczalcy są prawdziwi, jak coś zgubiłam, to na pewno zabrali i chodziłam po domu, szukałam dziur i szukałam, gdzie oni są. I to też są magiczne istoty w pewnym sensie, mają magiczne moce, więc nie muszą być to tylko potwory. No ale jak w każdej historii musi być coś negatywnego, tak? Czyli te potwory zwykle są przeciwnikiem, przynajmniej dla Wiedźmina.
Tak, tutaj tak.
No właśnie. To porozmawiajmy sobie o Wiedźminach konkretnie. Kim są Wiedźmini?
Wiedźmini są mutantami. To jest, myślę, najlepsze słowo do określenia, kim oni są. Oni są... Kiedyś byli ludźmi. Byli chłopcami, którzy zostali zabrani zwykle przez Wiedźminów i poddani specjalnemu procesowi przemiany. Ten proces w książce, w serialu chyba nie pojawia się ten termin. Nazywa się próbą traw. Próba traw, nikt do końca nie wie, co to jest, bo Wiedźminie oczywiście strzegą sekretu, ale podczas tej próby traw chłopcy dostają różne eliksiry, różne magiczne płyny, które pomagają im przejść przemianę, zmieniają to, jak oni wyglądają, ich oczy, ich ciała stają się mocniejsze, zdobywają różne nadludzkie umiejętności. Mhm. Głównie siłę.
Ale czy wiemy, dlaczego zostają zabrani?
Powód, dla którego Wiedźmini zostali stworzeni, to było właśnie był fakt tego, że na świecie pojawiły się potwory. Mhm. I czarodzieje byli odpowiedzialni zarówno za pojawienie się potworów, a potem stworzenie Wiedźminów, bo to oni sprowadzili potwory na kontynent. Kontynent, czyli miejsce, gdzie rozgrywa się akcja Wiedźmina. I ponieważ potwory wymknęły się spod kontroli, potrzebowali obrońców, potrzebowali kogoś, kto będzie walczył i zabijał te potwory. I jeden czarodziej właśnie stworzył ten magiczny eliksir i użył go do robienia tych mutacji i tworzenia Wiedźminów, którzy właśnie byli przeznaczeni do walki z potworami.
I oni po prostu zabierali przypadkowych chłopców?
Zwykle to byli chłopcy zostawiani, podrzucani gdzieś, ale byli też chłopcy, którzy byli przeznaczeni do tego, żeby zostać wiedźminami.
Przeznaczenie odgrywa dużą rolę w tych powieściach, nie? To jest coś ważnego. Prawda. Ale powiedziałaś, że głównie mają nadludzką siłę. Czy mają jeszcze jakieś inne supermoce, a może są nieśmiertelni?
Nie, wiedźmini nie są nieśmiertelni, jak mogliśmy zobaczyć w serialu, prawda? Wielu z nich zginęło i co roku, kiedy oni spotykają się w Kaer Morhen, zastanawiają się, kto wróci. Więc nie są nieśmiertelni. Mają tylko nadludzką siłę, posługują się trochę magią. Też widzieliśmy w serialu, tworzą takie magiczne znaki. Nie są tak potężni jak czarodzieje, ale potrafią posługiwać się magią i mają specjalne eliksiry, które dodatkowo wzmacniają ich fizycznie, pozwalają im lepiej, szybciej walczyć z potworami.
No tak, było widać, że właśnie wiedźmin musiał sobie coś wypić przed walką, co dla mnie było troszkę zabawne, bo pomyślałam, że skoro autorem tego świata jest Polak, to chodzi oczywiście o piersiówkę i taką, wiesz, małą buteleczkę wódki, że zanim zrobisz coś, co wymaga odwagi, musisz sobie, kolokwialnie mówiąc, golnąć. Ale tak, eliksiry to jest coś fajnego, coś, co zawsze mi się bardzo podobało w Harrym Potterze. Czy wiesz, może nie wiem, nie jesteś specjalistką od Wiedźmina, ale może wiesz, czy oni sami robią te eliksiry? Czy oni kupują je od czarowników, czarodziejów?
Nie, oni sami robią eliksiry i generalnie wiedźmini mocno strzegą sekretu tego, jakich składników używają do eliksirów i jak przebiega cały proces przemiany. Szczególnie nie chcą tego ujawniać czarodziejom oczywiście.
Okej, okay, no dobra, to mamy podstawowe informacje o wiedźminach. Jakie są inne postaci w książce? Co mamy? Może przejdźmy do czarodziejów właśnie, bo to są ciekawe postaci. Co robią czarodzieje? Tutaj będzie trochę fajnego słownictwa, tak myślę.
Czarodzieje, tak jak w innych tekstach fantastycznych, posługują się magią. Są różne typy czarodziejów, tak? Są czarodzieje telepaci, są czarodzieje z większą lub mniejszą mocą, ale generalnie właśnie jest to co w większości tekstów fantastycznych.
Czyli mogą rzucać zaklęcia, mogą pewnie rzucić jakiś urok, mogą zdjąć urok z kogoś, nie? Tak myślę. Tak, na pewno mogą zdjąć urok. Mogą otwierać różne portale, bo oczywiście nie ma pociągów, a konno jest trochę wolno, więc mogą otwierać portale i się teleportować.
Tak, mogą czytać w myślach, mogą przewidywać przyszłość, mogą przygotowywać eliksiry i używać eliksirów, mogą rzucać zaklęcia, to chyba już wspominałaś.
Tak, mogą rozkochać w sobie wiedźmina.
Tak, też. I na przykład w świecie wiedźmina czarodzieje nie mają różdżki. To też przydatne słowo w porównaniu z na przykład z Harrym Potterem albo innymi tekstami. Czarodzieje nie potrzebują różdżki, żeby rzucać zaklęcia.
I nie mają miotły, więc nie mogą grać w Quidditcha.
Tak, ani latać.
Ani latać, tak. Chociaż może jakoś mają specjalne zaklęcia do latania. Nie wiem, nie widziałam w serialu.
Nie pojawia się to w świecie wiedźmińskim. Zwykle używają portali, żeby przemieszczać się.
No tak.
W magiczny sposób.
Tak, ale mam ciekawostkę z ostatniego fragmentu Wiedźmina, który wysłuchałam. Jeżeli ktoś dostał się do szkoły czarodziejów albo czarodziejek, ale niestety źle mu poszło, no jak na studiach. To po tym, jak skończył szkołę ze słabym wynikiem, albo jak nie skończył tej szkoły, to zostawał, pamiętasz kim?
Nie.
Zostawał prawnikiem.
Nie.
Myślę, że Sapkowski musiał mieć jakiś problem z prawem, bo bardzo negatywnie się wypowiadał o głupich paniach adwokatach.
Nie wiedziałam, że osoby, którym nie udało się zostać czarodziejami, zostawali prawnikami.
Tak, to są długie książki, więc nie pamiętamy wszystkich szczegółów.
Tak, ale właśnie na przykład w przeciwieństwie do Wiedźminów, tylko dzieci, które wykazywały pewne predyspozycje, trafiały do szkoły magii. I były osobne szkoły dla czarodziejek i czarodziejów.
Mm-hmm.
Nie uczono ich w tej samej szkole. I to, co pamiętamy z pierwszego sezonu, przyjmowano wszystkich, a potem trochę poprawiano ich wygląd, tak jak stało się to z Yennefer.
A tak.
Więc generalnie oni byli bardzo, bardzo atrakcyjni. Nie dbali o to za bardzo, ale tak, ich wygląd był poprawiany.
To jest też ciekawe, że właśnie czytałam wiele komentarzy na temat Wiedźmina. Wiele osób, które czytało książki, mówiło, że ta Yennefer, ona w książkach w ogóle była tak bardzo piękna. Właśnie nie. W pierwszej książce jest napisane, że Yennefer wcale nie była wyjątkowo piękna, była dość przeciętna, ale miała w sobie jakiś urok. Ale większość tych czarodziejek i czarodziejów właśnie miało jakiś problem, a jeśli chodzi o kobiety, to zwykle to były kobiety, którym bardzo trudno byłoby znaleźć męża. Z powodu różnych ułomności, albo biedy, albo były ostatnią córką, albo coś w tym stylu. Więc,
tak.
No cóż. No dobra. Kogo jeszcze mamy? Ja oczywiście chciałabym porozmawiać o Jaskierze, który nie jest jakimś specjalną postacią, bo nie jest ani czarodziejem, nie jest ani krasnoludem, nie jest elfem, nie jest potworem, ale jest bardem, trubadurem.
Tak, to prawda. I oczywiście należy do ludzi, tak? Do rasy ludzi. Bo zwykle w świecie fantastycznym tak pojawia się określenie ras, jako ludzie, elfy, krasnoludy, druidzi, wiedźmini i tak dalej. I tak, Jaskier jest człowiekiem. Nie ma żadnych specjalnych mocy. Jest bardem. I tak, jego talent to jest jego supermoc.
Jest kobieciarzem, bardzo lubi kobiety, szuka każdej okazji, żeby się z jakąś przespać. Lubi muzykę oczywiście, alkohol, dobrą imprezę i lubi mówić. Tak.
Tak.
I Geralt ma jakąś słabość do niego w pewien sposób.
Tak, jest bardzo ciekawe, że tych dwoje zaprzyjaźniło się, bo są tak kompletnymi przeciwieństwami.
Tak, tak. Muszę przyznać, że chociaż bardzo lubię serial, bardziej pewnie niż większość czytelników książki, to jednak Jaskier w książce podoba mi się bardziej i wydaje mi się być bardziej zabawny. Ale tak, to jest tylko moja preferencja. Dobra, to co jeszcze mamy? Może porozmawiamy o potworach, bo tutaj można naprawdę dużo wyczytać na temat słowiańskiej kultury, słowiańskiej przeszłości, nie?
Tak i nie, bo w Wiedźminie pojawiają się słowiańskie potwory, ale nie wszystkie. Jest bardzo dużo potworów zapożyczonych też z innych legend, z innych wierzeń. Są potwory germańskie, na przykład Bruxa, pierwszy potwór, który pojawia się w drugim sezonie, jest oryginalnie z wierzeń, z mitologii i legend portugalskich.
O, no tak, no bo...
Więc trochę dalej.
No tak, faktycznie. Tak.
Ale właśnie, jak strzyga z pierwszego sezonu, to już jest potwór słowiański. Są też potwory z innych wschodnioeuropejskich krajów, które nie są słowiańskie. Tak, tak. Aha. Z mitologii greckiej też pojawiają się różne potwory. Mhm.
No tak, no bo Sapkowski bardzo fajnie w tych swoich książkach jakby zbiera różne opowieści, znane opowieści i je trochę przerabia, także nadal są interesujące i mają coś zmienionego, nie? Coś nowego, jakąś świeżość.
To prawda. W swoich książkach Sapkowski czerpie inspirację z różnych baśni i legend. On nigdy tego nie ukrywał. Wykorzystuje znane motywy i przetwarza je w różne sposoby. Na przykład nie widzimy tego w serialu, ale jeżeli ktoś czytał opowiadania wiedźmińskie przed całą akcją z Ciri. Bardzo łatwo można tam zobaczyć postaci, które znamy z baśni Andersena albo braci Grimm. Jest postać bardzo podobna do Królewny Śnieżki, do Czerwonego Kapturka, do Małej Syrenki. Tylko te postacie w opowiadaniach Sapkowskiego są przedstawione w bardziej mroczny sposób, często zabawny i zaskakujący. Tak samo prawo niespodzianki, czyli najważniejszy element w świecie wiedźmińskim. Prawo niespodzianki, czyli tak, co to jest? Prawo niespodzianki zakłada, że osoba w nagrodę za jakąś pomoc, za uratowanie życia albo jakąś pomoc, wypowiada taką formułę, że chce coś, co pierwszą rzecz, którą ta osoba znajdzie, wracając do domu. Czasami dodaje się, a o której nie wie, albo po prostu w taki sposób. Prawo niespodzianki pojawia się też w baśniach braci Grimm i w tekstach, bajkach rosyjskich.
To też wymyślił sam Sapkowski, on po prostu zrobił pracę domową, zrobił research.
Tak, dokładnie.
Czyli tak naprawdę Wiedźmin jest jego oryginalnym produktem, a nie ten motyw prawa niespodzianki. Ale to było fajne, mnie się bardzo podoba i też muszę powiedzieć, że dzięki temu, że jest to prawo niespodzianki i Geralt zostaje związany przeznaczeniem z Ciri, to nie będę tutaj spoilerować, ale bardzo mi się podoba, że jest duży nacisk, przynajmniej w serialu, na relacje właśnie ojca z przybranym dzieckiem. To jest piękne. Tak. Mało tego jest w filmach czy serialach.
Tak, to prawda. I w książce, i w serialu zostało to fantastycznie przedstawione.
Mhm. Patti, a co myślisz generalnie o serialu? Jako, że przeczytałaś książki wcześniej, już miałaś wyrobioną opinię na ten temat, zanim serial powstał.
Jest bardzo dużo różnic między serialem a książką, więc dla mnie serial a książka to są trochę dwa różne produkty. Serial jest zrobiony bardzo, bardzo dobrze, chociaż pewnie większość osób słyszała o tym, były bardzo, bardzo duże oczekiwania, jeżeli chodzi o samą postać Wiedźmina i wiadomość, że to Henry Cavill będzie Wiedźminem, była szokująca, bo nie tak wyobrażaliśmy sobie postać Geralda z Rivii, ale świetnie zaprezentował ją. Myślę, że sam fakt, że Henry jest wielkim fanem i książki, i gry, pomogło mu w zbudowaniu takiej postaci. Tak, więc tak, jest bardzo, bardzo dużo różnic, wiele sytuacji jest przedstawionych zupełnie inaczej, motywy postaci są inaczej ujęte. Na przykład dla mnie osobiście w książkach Yennefer była bardzo irytującą postacią, nie była moją ulubioną postacią. A w serialu jest zdecydowanie lepiej zaprezentowana.
Mnie się to też podoba, lubię ją. Tak. I nie miałam tak dużo do czynienia z nią w książkach, ale lubię ten serialową Yennefer. Ale muszę przyznać, że pamiętam, jako dziecko oglądałam ten polski serial z Michałem Żebrowskim i tam Yennefer była grana przez Grażynę Wolszczak. I ten serial miał jakieś sceny erotyczne i ja jako młoda nastolatka przez palce oglądałam i wtedy patrzyłam na tą Grażynę Wolszczak i myślałam, jaka to jest piękna kobieta. A tak nie myślałam o aktorce, która gra rolę Yennefer w serialu, chociaż według mnie to bardziej pasuje do opisu Yennefer z książki. Ale to już taka trochę dygresja. Ten nasz serial, ludzie mówią, że gdyby Polacy mieli tak duży budżet, jaki zaoferował Netflix, to ten polski serial też byłby dużo lepszy. No on był też nagrany dużo wcześniej, więc nie było aż takiej zaawansowanej technologii, żeby zrobić smoki i różne potwory. Może coś w tym jest, bo na pewno obsada, czyli aktorzy, którzy grali w tym polskim serialu, byli naprawdę świetni. Oglądałaś?
Tak. Widziałam fragmenty, nie oglądałam całego serialu. Właśnie fakt, że był on nakręcony wiele, wiele lat temu i efekty specjalne nie były tak dobre jak teraz. Jest ogromna różnica między tymi dwiema produkcjami.
No tak, ale no właśnie, budżet. To tak jak oglądasz Ogniem i Mieczem i widzisz te plastikowe konie na pierwszym planie i od razu wszystko robi się mniej wiarygodne. No ale kto wie, może Polacy też będą mieć kiedyś jeszcze swoją szansę na produkcję fantasy. Dobra, to już wszystko, jeśli chodzi o Wiedźmina i światy fantasy, światy fantastyczne. Chciałam podziękować bardzo Patrycji. Patrycja, dzięki za udział w podcaście, za to, że znowu zgodziłaś się nagrać coś ze mną i mam nadzieję, że to jeszcze nie ostatni raz.
Ja również mam nadzieję, że jeszcze nagramy wiele, wiele wspólnych podcastów.
To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki fantastyczny temat Ci się spodobał i może nawet zachęciłyśmy Cię do przeczytania książek. Te książki mają dosyć trudny język, taki trochę archaiczny, więc na poziomach B1, B2 nie polecam. Odchodząc już od tematu świata fantastycznego, chcę Cię zaprosić na nowe kluby leksykalne, gramatyczne i dyskusyjne, które jak zwykle odbywają się w weekend i w poniedziałek. W tym tygodniu, w poniedziałek, na klubie leksykalnym będziemy rozmawiać o baśniach. Nie tylko polskich, ale generalnie baśniach, ich tytułach i postaciach baśniowych. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Trzymajcie się.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.